Woda gotuje się.
Woda się gotuje, przepraszam. Pisz się. To już robię herbatkę. Tylko ona jest bardzo mocna. Już. O, dla pani już robię herbatkę. Już. Niesiemy do pokoju, tak? O, proszę bardzo.
Cały czas moje było myślenie, czy ja kiedyś dosyta się chleba najem. I żeby zimno nie było. To jest najważniejsze w życiu. Było.
A kiedy mąż pierwszy raz opowiedział to?
Jak się ze mną żenił, bo jak był kawalerem, przychodził do mnie, to nie mówił tego. Później mnie wszystko się wyżalił do mnie.
To, co człowiek przeszedł, to teraz raczej do wspomnień nie chciałbym wracać dosłownie. Bo przecież wziąć pod uwagę 1939 rok, jak Niemcy napadli najpierw, a potem 17 września Rosjanie. To już jak Rosjanie wkroczyli w tereny te nasze, gdzie my mieszkaliśmy, to była gehenna. Nie życie, tylko gehenna dosłownie. Także wspominanie tych rzeczy, naprawdę to nawet teraz się człowiek i to widzi normalnie.
Ojciec Michała Zwarycza był legionistą. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał 30 hektarów ziemi w Maszowie koło Lubomla na Wołyniu. Na ukończeniu była budowa domu, w którym miała zamieszkać 9-osobowa rodzina ze służbą.
Dom rodzinny to przypominam sobie w każdym razie, nie wiem, czy to był parobek u nas, Ukrainiec. Z nami mieszkał, razem z nami jadł z nami, spał z nami normalnie. W każdym razie, jak armia sowiecka, Armia Czerwona wkroczyła, to on od razu opaskę czerwone nałożył i on teraz rządzić będzie. I już nas pod pręgierzem. Nie było dnia, żeby szyba nie była wybita. Nie było dnia. Do lutego to cały czas byliśmy nękani przez Ukraińców. Kto tam napuszczał? Dlaczego tak było? To nawet nie. A przed tym nie było tego. Tylko po wkroczeniu Armii Czerwonej na te tereny to normalnie piekło się zrobiło. Myśleliśmy, że będzie lepiej, jak coś się wyjaśni. No, mieliśmy nadzieję. Opowiadanie było, że Francja wypowiedziała wojnę i już będzie, że tego, że my z powrotem do Polski. Takie były mowy, ale raczej nie doczekaliśmy się tych spraw lepszych, tylko coraz gorsze były. Lachy i dyćbice, Polacy, chodźcie się bić. Tylko te słowa pamiętało się od wkroczenia armii do wywózki na Syberię.
Na północ, do Archangielskiej Oblasti, cała rodzina Zwaryczów została wywieziona 10 lutego 1940 roku wraz z tysiącami innych polskich rodzin mieszkających na Kresach. Jechali ponad 3 miesiące. Wtedy to po raz pierwszy 10-letni wówczas Michał widział konających ludzi z powodu głodu, chłodu i panujących w bydlęcych wagonach warunków sanitarnych. Rodzice przetrwali podróż, ale nie przeżyli nawet roku na zsyłce. Ojca śmiertelnie przywaliło drzewo, a mama zmarła zaraz po przybyciu do syberyjskiej tajgi.
Mróz wykańcza i głód.
I z tego powodu mama zmarła?
Musiała raczej z głodu. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie miesiąc, 2 miesiące to góra jak żyła. Także matki w ogóle nie pamiętam.
To znaczy z tej chyba przyczyny, że wywieźli, że się znaleźli w takim miejscu, jak to się mówi, bezludni prawie.
No ale żeby na pogrzebie własnej matki nie być?
Ja nie byłem. Nie przypominam sobie. Na ojca byłem. Cała rodzina, pochowaliśmy ojca. Na drugi dzień poszliśmy na ten cmentarz. Trumna i wszystko rozwalona i tylko zostały kości.
Potem. I pan to widział jako dziecko?
Tak.
Wilki zjadły.
Nas wysyłali przecież nie na Syberię, żeby żyć, tylko na śmierć wysyłali. I jeden nie żyje. To odpowiedź była ruskiego żołnierza. Co tak mało? Czego tak mało? Bo przecież to trzeba było, żeby więcej wyginęło normalnie. Z mrozu, z głodu i z zimna.
Byłam w Polsce cały czas i rodziców jeszcze miałam, a on mówi od małego już nie miał rodziców.
Osieroceni starsi bracia zostali w łagrze. Najmłodsi chłopcy, Michał i Tadeusz, trafili do wielkiego, liczącego 1500 sierot, rosyjskiego domu dziecka w Wierkole.
Jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Tu się kryje biała chata i słomiany dach, przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach. To się powtarzało, żeby nie zapomnieć mowę polską, to przecież ja gazetę miałam przedwojenne, prawie że na pamięć człowiek się uczył i czytał.
Ale tu musiał mieć schowane.
Coraz powtarzałem sobie, kiedy ja urosnę, zostanę pilotem, będę umiał latać własnym pięknym samolotem. Będę się unosił wysoko do góry, ponad domy drzewa, henarz poza chmury. Zniosę się wysoko, wysoko do słońca, krążyć tak po niebie, będę już wciąż bez końca. Polskie mowy człowiek zapamiętał sobie. Dyrektorem tego dzietdomu był żołnierz, który stracił nogę na froncie polsko-sowieckim. W każdym razie on był strasznie cięty na Polaków. Zabronił w ogóle po polsku mówić. Kara była taka, nie bicie, tylko woskreśnik, to niedziela, do szkoły się nie chodziło. Ubranie zabierali, do naga człowiek musiał obowiązkowo siedzieć w swoim pokoju. To była kara. Zawsze twierdził ten dyrektor. Polski nigdy nie będzie, to znaczy Polski nie będzie nigdy. I żeby w ogóle sobie nawet nie wspominać o Polsce.
To widzi pani, to się nie da opowiedzieć tego. Że za takie rzeczy można przeżyć.
W domu dziecka to przecież tam gdzieś około 1200 dzieci było normalnie ruskich. Nie było różnicy między nimi a nami. Raczej... Godziliśmy się pod każdym względem, ale z jedzeniem to nie godziliśmy się, bo każdy, kto był silniejszy, sprytniejszy, to ten korzystał z jedzenia. Za krupinką biega z dubinką, to znaczy na kocioł zupy tam jakieś kilogram kaszy rzucili. Porcja chleba była 400 gram. Kukurydziany chleb bardzo ciężki, to nie był duży kawałek chleba i to na cały dzień było. Głód panował w tym domu dziecka, w dzietdomie. Było ciężko, a opowiadali Rosjanie, tam chłopaki, że w Archangelsku jest idealnie, że tam wszystko można zdobyć.
Jedzenie.
No to uciekłem dosłownie z domu dziecka, dokładnie pod wózkami, pod saniami. Od Pichcimy do Karpogorów będzie 60 kilometrów, a do Archangelskich ponad 100. W każdym razie znalazłem się w Archangelsku.
I trzymał się pan cały czas pod saniami? Mógł tam, pan w każdej chwili być przejechany, przydeptany przez następnego konia?
Pod fut deskę, tam jakieś kufajki czy coś się znalazło i tam człowiek leżał normalnie
no,
na
tym. Jak na drzewie siedział 3 dni, bo wilki go chciały zjeść, jak za jedzeniem chodził w lesie, to 3 dni siedział na drzewie przywiązany.
Chciałem zdobyć pożywienie dla siebie i dla brata. Jagód pod dostatkiem, no to jagodami człowiek się żył. popatrzyłem, niedźwiedzica z małymi. Stanąłem w wozie, a niedźwiedzica nie leciała za mną, tylko z kłębek się skuliła i skatulała się do wody. Jak zaryczała, ja puściłem się normalnie w pław. Jakim cudem się znalazłem na drugiej stronie rzeki, to tego nie wiem w każdym razie.
Z jednej takiej wyprawy po pożywienie już 14-letni Michał przywozi zasłyszaną wiadomość, która zaważyła na jego i brata dalszym losie.
Będąc w Archangelsku, jak na targ szłem, po polsku mówili. Wszystkie rodziny, którzy znajdują się na terenie Syberii, zgłoszeni są w Archangelsku w takim, a w takim punkcie. Napisałem list do Polskiego Czerwonego Krzyża. Znajduje się w dzieddomie takim, takim, miejscowość Wierkowa, jest mój brat i jeszcze wielu innych Polaków. I wyszczególniłem. Za jakiś miesiąc czasu przyszła podwózka i nas zabrali do Archangelska. Ze wszystkich okolic zebrali dzieci sierot i dorosłych. Dorosły w inne miejsce, a nas na Kaukaz, ale już jako dom dziecka Polski pod nazwą Czerwony Polski Krzyż. No.
Szczęśliwie wszyscy bracia z Waryczowie po 6-letniej tułaczce wrócili do Polski. Tylko przez wiele lat nie mieli ze sobą kontaktu. Nie wiedzieli, gdzie mogą się odnaleźć. W momencie nagrania jedyną osobą żyjącą z tej rodziny jest Michał Zwarycz.
No to stare zdjęcia, tylko w tych może być, bo tu w tych nowych to już nie ma waszych zdjęć.
Ojciec Michał, matka Anna, Zuzanna. Matka Zuzanna. Bracia. Janek, Stach, Bolek, Józek, Tadek, Michał, Adolf.
To jakśmy przez Czerwony Krzyż tych braci poszukiwali ileś lat, jakśmy się spotkali, to później wszyscy bracia przyjechali do nas.
Tu.
Tu, cała rodzina. To 7 ich było, no to 6 przyjechało, a 1 tu był, to 5 przyjechało, bo najstarszy był też tutaj w Świdniku. No i dlatego ja dużo wiem, bo siedziałam, słuchałam to, co oni opowiadali wszyscy. Przeżycia były okropne, okropne przeżycia.
Dwaj najmłodsi bracia trafili do domu dziecka w Gdańsku. Po wojsku Michała Zwarycza próbowano zwerbować do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Wielokrotnie odmawiał. Chciał spokojnie żyć, nie angażować się w żadną politykę. Zbyt boleśnie przerabiał ją na własnej skórze na sowieckiej ziemi. Kiedy odnalazł najstarszego brata, Janka, w Świdniku, postanowił tu zostać. Świdnik potrzebował rąk do pracy.
Tu był brat najstarszy, już mieszkał i pracował. Tak on się zatrzymał u brata i pracę tu dostał. I tuśmy się poznali dlatego.
Przy śmigłowcach robiłem. Normalnie wysyłka śmigłowców do Sojuza. Jak przyjmowali do pracy, to ścisła tajemnica była niestety, bo najpierw nie śmigłowce, a były odrzutowce, robili tu w Świdniku. Pakowałem do skrzyni, do Sojuza, wysyłałem normalnie, także...
I nie wolno było o tym mówić?
Absolutnie.
Przyszłam do pracy...
To ja nie wiedziałam, na jakim ja wydziale pracuję w ogóle.
W 1952 roku to nie wolno było powiedzieć w pociągu czy w autobusie, gdzie się pracuje. Absolutnie. Nie wolno było powiedzieć, gdzie i co się robi.
Już się nauczyliśmy tam z Syberii, bo tam jeden na drugiego donosił. No niestety taka była prawda, a za jeden donos to niektóre życie tracili. Dlatego tu nigdy ja nikomu absolutnie najbliższym nikomu nie powiedziałam nic.
To długo lat jeszcześmy nie wydawali się w ogóle, bo był taki czas, że nie wolno było powiedzieć, wie pani. Pracowało się tyle w zakładzie, tyle od tysięcy ludzi pracowało.
Ale podpisywało się. Mnie się wydaje, że jak ja przychodziłem do pracy, to ja podpisywałem tajemnicę służbową w zakładzie.
No, ale w sprawie zsyłki na Sybir?
Wysyłki i produkcji. Co produkuje się i wysyłka, gdzie, no, dokąd?
To, tak, to nie wolno było.
Ale w sprawie zsyłki pan nic nie podpisywał.
Nie.
Czyż, że ma pan milczeć, co pan przeżył?
Nie, no, ale to już instynkt był z Syberii.
Wtedy były takie czasy, niestety.
Cały czas człowiek musiał w napięciu być, żeby za dużo słowa nie wypowiedział. Jeden o drugim bracie, jak my się spotkaliśmy, to tak jak rozmawialiśmy, tutaj jeden drugiemu czasami język sobie przedusił, nie za dużo ja powiedziałem. Ciszej będziesz, dalszy zajedziesz. To takie przysłowie.
Kiedy pan milczał?
No nawet teraz czasami mnie to w tym pamięci jest, aby za dużo nie pozwolić sobie powiedzieć. Może znów na Syberię wywiozł i to będzie. Nie za dużo mówić, a robić swoje.
W Świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego pewna pani zwróciła uwagę, że nasz Sybirak ma dwie metryki urodzenia.
No i trzeba prostować, no to przez sąd. Pojechał raz do sądu z córką, a ta sędzina, niech pan mówi. No to on mówi, pani sędzino, ja muszę to wszystko wytłumaczyć. Mnie nie trzeba tłumaczyć.
Tak albo nie.
Mówić tak albo nie, no to... Odruczyła. Druga sprawa, to samo.
Za długi miał pan życiorys.
Tak. Trzecia. Na trzecie pojechał z córką. Wyszli już, ostatnie byli do tej sędziny. I ta sędzina się ubrała. I do windy oni wyszli z córką. Tam na korytarz jeszcze sobie pogadali. A ona się w międzyczasie ubrała. Już trochę się zmieniła, prawda? Jak w sali siedzi. I weszła do tej samej windy. A on zaczął bluźnić w tej windzie. Na sędzinę i mówi, jak to może być, człowiek tyle przeszedł, mówi, a głupie metryki, żeby nie wyprostować, tyle ale razy trzeba...
Mieli czarno na białym, no. Metryka z Warszawy i metryka z Gdańska. No, porównanie, tu ksiądz był dokładnie, a tu było przez świadków tylko podpisane, no, to ważniejsza.
I ta... ze Związku Radzieckiego spreparowana ta. Metryka w domu dziecka.
Przyklełem, mówię, no, cholera, mówię, biurokracja. No,
i tak mówi, co za sąd ten, a ona się odwraca i mówi tak, przyjedzie pan za tydzień, bo odruczyła. Pojechali za tydzień, od razu wszystko już wyprostowało. Już my obchodzili 50-lecie ślubu w urzędzie u nas. Już teraz będzie ile? 56, 7, to niedługo 60 będziemy, jak doczekamy.
Michał Zwarycz gra pasjami w szachy i nie lubi przegrywać. A wieczorami czyta książki historyczne, by choć spróbować zrozumieć, dlaczego i po co pozbawiono go domu, dzieciństwa i rodziców. Po co był Sybir?
Na starość to trzeba się czymś ratować, żeby swoje mieć hobby. No, żona nie lubi, jak ja w szachy gram i idę z kolegą.
No bo on całe lato siedzi na placu i gra, a ja tu sama drepczę. Tak bym chciała wyjść gdzieś, posiedzieć, pospacować.